Tu Radio Kraków Kultura.
Dziś moim i Państwa gościem jest pan Dawid Masło, kierownik Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie Dawidzie, co łączy przyrodę i kulturę? Gdzie szukać punktów wspólnych?
No i mogłoby się wydawać, że takich punktów wspólnych nie ma, prawda? Albo nie są one oczywiste. A już od zarania dziejów przecież pierwsze malowidła naskalne, które są, one są naturalnymi barwnikami zrobione. I gdzieś ta kultura w przyrodzie się przeplata. Czy to w sposób taki bardzo oczywisty dla nas wszystkich w postaci, nie wiem, książek, dzieł literackich, opisywania, nie wiem, tworzenia koncertu. Przypomnijmy, w Lesie Wolskim są organizowane takie koncerty przecież, gdzie orkiestra wchodzi do lasu. Ale też myślę, że miarą tego, że kultura jakby jest częścią przyrody i może być też częścią edukacji przyrodniczej, jest to, co się dzieje u nas w centrum, gdzie wchodzimy w współpracę z partnerami, już mówiąc typowo o profilu kulturalnym, bo mam na myśli tutaj Artzonę z Nowej Huty na przykład, i udaje nam się to łączyć. Więc gdzie jest kultura, jest w lesie, jak ja to zawsze mówię, i tak jak nasze centrum.
To zaraz sobie jeszcze poopowiadamy o tym, czym konkretnie zajmuje się Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza, ale kiedy pan tak szukał tych punktów wspólnych między przyrodą a kulturą, to zaczęłam się zastanawiać, czy to nie jest tak, patrząc oczywiście na całą naszą historię ludzkości, że w pewnym momencie kultura zaczęła wypierać przyrodę, zaczęła do niej wchodzić, jednocześnie ją niszcząc?
Myślę, że to wynika z samego podejścia ludzi do tego, jak traktują kulturę, jak traktują aspekt życia w mieście na przykład. I bardzo często ten profil człowieka, który stawia się ponad przyrodą, ponad naturą, twierdzą, że jest lepszy, albo że się wynicowuje z tej przyrody, jakby stawia go w opozycji do tego, żeby kulturę traktować jakby ponadmiarowo, wyciągać ją ponad przyrodę, jakby nie łączyć tych dwóch aspektów. I myślę, że też po części z tego to się może brać, z tego, jacy my jesteśmy, jacy staliśmy się przez rozwój cywilizacyjny w naszych miastach i w jaką stronę to poszło, tak? Teraz oczywiście wiemy, że ten trend chcemy odwracać, że to nie jest nic dobrego, że te najnowsze badania jakby to już nam jasno pokazują i to od wielu, wielu, wielu lat, ale no cieszy fakt, że w Krakowie troszkę się zmienia podejście do tych aspektów, które są niezwykle ważne.
Mówi pan o obcowaniu w przyrodzie, o tym, że chcemy żyć blisko przyrody i na przykład w przyrodzie smakować kulturę?
Tak, dokładnie tak. Dlaczego? Bo przyroda jest pięknym miejscem. Ona nie tylko sprzyja nam ludziom, ale potrafi otwierać różne osoby na tą wrażliwość kulturalną, na odbiór pewnych dzieł sztuki. To jest na przykład niesamowite, jak najwyraźniej może to pokażę na przykładzie seniorów, gdzie osoby, które przychodzą na pejzaże malarskie, które też mieliśmy, na początku twierdzą, no nie znają gatunków, a mają za zadanie, przypuśćmy, namalować pejzaż z polany Lea. My pokazujemy ciekawe drzewa, ciekawy aspekt, jakieś cienie, ale na przykład boją się, czy dobrze coś odwzorują, bo mają oczywiście nas jako przyrodników, a my nie patrzymy na to, czy dobrze będzie odwzorowane aż tak szczegółowo, bo to nie jest ilustracja do atlasu. To jest pewien punkt interpretacyjny wrażliwości tej osoby. I mówiąc tu na poziomie na przykład malarstwa, to faktycznie te osoby zupełnie wtedy, ta przyroda sprzyja im. Jakby mieli namalować to gdziekolwiek indziej, no wiadomo, że pejzaże się nie maluje, nie wiem, w domu, w domowym studio, tak? Tylko zawsze są na zewnątrz. Ale moim zdaniem tutaj przyroda niebagatelną rolę pełni w otwarciu. A dlaczego jeszcze? Bo najpierw te osoby, zanim wzięły płótna, sztalugi, poszły do lasu, najpierw wzięliśmy ich na spacer, żeby doświadczyły, dotknęły, powąchały, troszkę się otworzyły, troszkę ten płat czołowy mózgu, jak to się mówi, wyciszyły. Tam potrzeba jednak tych 45 do 60 minut i zupełnie z inną wrażliwością malowały, niż po prostu byśmy wzięły od razu farby, poszły, wybrały sobie miejsce, jakby poczuły to. Jakby wiedząc, że są integralną częścią tego, na co patrzą. Drugi aspekt to jest to, jak funkcjonują naturalne materiały. Między innymi drzeworyt to jest też coś, co jakby sobie przerobiliśmy na większej grupie osób. I tak jak sobie obserwuję, jak najpierw jest ta deska lipowa, jak sobie ładnie tam kształtują, uczą się tych technik, bo to bardzo często są osoby, które nie miały wcześniej styku z tym. I co ciekawe, przy odbiciu tego drzeworytu, no to jakby efektem finalnym jest to dzieło odbite, tak? Ta odbitka. A bardzo często te osoby, które u nas wykonują to dzieło, na równi, jeśli nie bardziej, traktują ten osobisty wysiłek, który włożyli w tą deskę lipową, ale ona jakby w ich rękach, w ich poczuciach, w ich sercach zmienia się w taką wartościową rzecz. I od razu do nas są takie pytania, ale skąd macie tą deskę? Bo jest takie fajne nagle pstryczek, że najpierw drzewo wycięliście. No my na szczęście, mając za sobą Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, którego jesteśmy częścią integralną, my pozyskujemy drewno z wiatrołomów, wiatrowałów, więc to, co bardzo często, nie wiem, mogło być zostać przerobione na zrębki. Albo po części jest zostawiane, a my część adaptujemy właśnie, o może powiem w ten sposób, tej kulturalnej roli, którą to drzewo ma.
Czy te zajęcia, o których pan opowiada, czyli już spotkania z seniorami, w otoczeniu oczywiście przyrody, ale na warsztatach malarskich, mają jakiś element arteterapii?
Myślę, że też, po części. To jest tak, że kultura, sztuka, tak i przebywanie w przyrodzie oddziaływuje na nas. To najprościej pokazać na tej zasadzie, jak sobie weźmiecie trochę czasu ze swojego całego dnia, wyrwiecie się z tej pętli obowiązków i jesteście tylko wy i kartka, już niezależnie czy w przyrodzie, czy nie, w domu. I zaczyna się ten proces twórczy, to już jest super, a pomyślcie na przykład, że jak macie, a mam wrażenie, że raczej wszyscy mają możliwość, popatrzcie za okno, to co się dzieje teraz. Chociażby ptaki są takim wdzięcznym tematem, bo mamy teraz mrozy, mamy śniegi, więc im się zmniejszył dystans ucieczki, bliżej podchodzą nas i mało tego, że może się okazać właśnie, że to was uspokoi, i 15-20 minut z kartką, to co każdy ma przecież, bo to nie musicie mieć farb olejnych, nie wiadomo jakiego sprzętu. Zobaczycie, jak to na was oddziałuje i jak później przejdziecie do tej dziennej rutyny. Mm-hmm. To jest super.
Wspomniał pan jeszcze wcześniej, mówiąc właśnie o seniorach, którzy dopytywali, skąd materiał na te warsztaty malarskie organizowane w symbiozie. Ważny wątek, wątek kryzysu klimatycznego. Pozwolę sobie przytoczyć słowa Kolbuszewskiego, który w swojej książce Ochrona przyrody a kultura, wydanej notabene już jakiś czas temu, bo w 1992 roku, pisze tak. Człowiek ma wobec przyrody więcej możliwości i mocy destrukcyjnych niż twórczych. Dlatego też, tylko wtedy, gdy uzna, że zjawiska i obiekty przyrodnicze mają wartość kulturową, gdy wpisze obowiązek opieki nad przyrodą w swój kodeks kulturalny, ma szansę uratować ją przed zniszczeniem przez moce, które sam swoją cywilizacją rozpętał. Zgodzi się pan?
Oczywiście, że tak. Znaczy, to już mamy wpisane prawnie, bo przecież parki narodowe, ale też parki krajobrazowe, o których w moim odczuciu w naszym kraju bardzo mało się mówi. Wszyscy znamy parki narodowe, część osób zna godła nawet, a parki krajobrazowe, które mają chronić właśnie te walory kulturowe, historyczne, bardzo często dbają też o rozwój kultury, czy też o takich lokalne zakorzenione źródła, też różnych obrzędów, które są naprawdę bardzo lokalne, które są jakby zakorzenione w kulturze bardzo, bardzo małych grupach osób. To są wsie, to są poszczególne, nie wiem, gminy, a parki narodowe też mają źródła finansowania, które rozumiem, że mają nadrzędną rolę jakby w ochronie krajobrazu, ale jednak ten krajobraz jest uwarunkowany kulturowo. To, że my dzisiaj, nie wiem, jadąc na jedno z Pogórz, czy też, nie wiem, no możemy tutaj za Miedzę popatrzeć, nie na Bielańsko-Tniecki Park Krajobrazowy. No on tak wygląda, no bo osoby, które tam były, które mieszkały, jakby o to tak dbały, tak się rozwijały. Gdyby poszedł wyręb lasu dalej, nie mielibyśmy Lasu Wolskiego, tak? Przecież gdyby nie ten klasztor, który tam jest, też nie wiem, jakby ta historia się potoczyła. Gdyby nie to, że mamy ten przełom Wisły i nie wpuściliśmy tam wysokiej zabudowy, to ten krajobraz kulturowy byłby zupełnie inaczej. No czym by był, słuchajcie, nie wiem, w Bieszczadzkim Parku Narodowym brak połonin, które są wykształcone poprzez kulturowy wypasowiec, taka śmieszna konotacja nazwy, ale poprzez kulturę wołoską, która tam była, która się rozwija, którą my chronimy, bo w sposób może pośredni, bo chronimy te zbiorowiska roślinne, które tam są, ale jednak, jeżeli ktoś się zainteresuje, to dojdzie do tego, że tam były woły wypasane kiedyś. Że to była kultura włoska, która w specyficzny sposób, uprawiając tę ziemię, spowodowała nam taki krajobraz, a nie inny.
Czy o tych aspektach kulturowych opowiadają też państwo uczestnikom spotkań i warsztatów organizowanych przez Symbiozę?
Oczywiście, że tak. To jest wątek, którego nie może nam zabraknąć, zważywszy, że właśnie jesteśmy w rejonie Bielańsko-Dunieckiego Parku Krajobrazowego. Bardzo często też wraz wspólnie z parkami organizujemy takie wycieczki na Kopiec Piłsudskiego, który jest świetnym właśnie punktem orientacyjnym, widokowym i porównujemy aglomerację Krakowa, tą nowoczesność, też do tego krajobrazu, który widać jak tak przy dobrej prognozie pogody oczywiście te spacery się odbywają i ta widoczność jest świetna. No i wzrokiem można zahaczyć aż o Karpaty i to widać, jak te plany ładnie się układają, ale tutaj bardzo łatwo snuć te wątki przyrodniczo-kulturowe i łapać, dlaczego my patrzymy, przypuśćmy sobie na południe i krajobraz jest tak wygląda, a popatrzymy sobie w stronę Krakowa, no i mamy troszkę inny. Także to jest niezwykle ważne, ale to też można lokalnie w Lesie Wolskim samym zobaczyć, bo on też przecież sam w sobie wpisany do rejestru zabytków, czyli tam jako las w ogóle miejski jest chroniony. Mm-hmm. Ale to też są uwarunkowania i historia tam jest niezwykle bogata, która się gdzieś tam toczy za każdym rogiem i nie sposób o tym nie mówić. Zresztą te pytania się w naturalny sposób pojawiają przy uczestnikach naszych spacerów, bo rozumiem, że są osoby, które są zainteresowane przyrodą, ale są na przykład zainteresowane osoby historią. Tego na przykład, przecież jest Polana Malczewskiego, to jak na Polanie Malczewskiego nie powiedzieć, że Malczewski tu był, że Malczewski dostał tam oczywiście taki budyneczek, że on tam malował, że tam tworzył. To dlaczego my jakieś warsztaty z dziećmi nie możemy pójść tropem, śladami, tak sobie wyobrażam, Jacka Malczewskiego właśnie na tą Polanę, żeby ich zinspirować. Raz, że sobie zrobią fajne rzeczy, poznają przyrodę, a z drugiej strony ja nigdy nie wiem, czy wśród 20-25 dzieciaków, przepraszam, jest, nie? Czy gdzieś tam jest jakiś fajny malarz, którego trzeba złapać, zarazić przyrodniczo też, bo to też jest dla mnie osobiście bardzo ważne, że okej, ja jestem przyrodnikiem, biologiem, nie wiem, lepidopterologiem, jestem zafiksowany na motyle, tak, ale ja mam, może inaczej, czuję się w obowiązku przekazać pełnię, bo to są młode, chłonne umysły. Nigdy nie wiadomo, kto kiedy się podpali, jakim płomieniem i trzeba go troszkę podsycić.
Mm-hmm. A czy te młode, chłonne umysły zadają panu pytania z zakresu kryzysu klimatycznego? Pytam o to, ponieważ przed momentem gościni Radia Kraków Kultura wspominała, organizatorka notabene Festiwalu Filmów Filozoficznych, wspominała o tym, że młodzi ludzie pytają ją o różnego rodzaju aspekty związane z nową cywilizacją, między innymi także o zmiany klimatyczne i jednocześnie szukają odpowiedzi, wskazówek, konkretnych narzędzi, które mogłyby im pomóc poradzić sobie z tymi problemami życia codziennego. No więc pana jako edukatora także przyrodniczego chciałabym o tę strefę zapytać, czy dziwią pana niekiedy stawiane przez dzieci, przez młodych odbiorców pytania tyczące się między innymi tego wspomnianego już kryzysu klimatycznego?
No nie dziwią. Nie dziwią. Dlaczego mnie nie dziwią? Bo jest ich bardzo dużo. Kiedy one się pojawiają, to jest też ciekawy aspekt. Na przykład, jeżeli mamy upalne lato, jest fala upałów i przychodzą do nas na spacery, no to oni po 10-5 minutach już przebywania, na przykład na otwartej przestrzeni, no czują podskórnie, że coś jest nie tak. To jakby to pogrupowałbym na dwie kategorie pytań. Pytanie bezpośrednie właśnie, bo wiedzą albo powielają jakieś mity na temat zmian klimatycznych, czy też w ogóle zmian klimatu i ich negatywnych skutków. A druga sprawa jest taka, że wyczuwają te skutki, bo my im podsuwamy delikatnie na spacerach. Na przykład mówiąc, że dlaczego to jest tak sucho, dlaczego ta roślina jest więdnięta, a ta, która rośnie troszkę dalej, już nie, bo mogą to obserwować, a z drugiej strony też jest Fundacja Nausica, z którą zaczęliśmy współpracować i w związku z tym, że tak dużo jest tych pytań, to my wchodzimy w gry fabularne, jeśli chodzi o właśnie edukację dotyczącą zmian klimatu, bo ona musi się dziać dwutorowo. Dla starszych dzieciaków fajniejsze są gry, które są odpowiedzią na ich też dzisiejszy świat, który mają. Nie możemy ich jakby zaciągać do tego starego świata, tylko chcecie grać w gry, to my wam zrobimy gry dotyczące zmian klimatu, ale do lasu też pójdziemy, jakby będą mieć zaspokojoną tą potrzebę jakby swojego patrzenia na świat, tak? My też musimy przyjąć ich perspektywę. Natomiast te pytania są o tyle trudne, że one bardzo często wiążą się u młodych ludzi z depresją klimatyczną, która gdzieś tam się pojawia i trzeba rozsądnie odpowiadać na takie pytania, dawać źródła, czasami właśnie nie odpowiadać wprost, ale pokazywać im pewne ścieżki dojścia do wiedzy. Jeżeli to są oczywiście dorosłe dzieci, to oni sobie świetnie poradzą. Tylko, że teraz jest problem z tym przeładowaniem informacjami i oni czasami nie wiedzą, gdzie szukać. Dlatego tych pytań jest zawsze dużo, multum, ale to świadczy też, że jest zupełnie inna świadomość już. Bardziej bym się martwił tym, że to są trochę takie powielane schematy. Co ja mogę zrobić, jak Chiny emitują dziennie tyle, co ja przez moja cała rodzina tyle nie wyemituje? I dlaczego, co ja mam z tym zrobić? To mnie tak przytłacza, tak? Dlaczego ja mam wyrzucać tą butelkę, nie wiem, poświęcać swój komfort i przejść w lesie kawałek dalej, żeby posegregować te odpady, a nie wrzucać do ogólnego? Przecież to i tak nic nie da. Ale to daje nam tu i teraz. Ja mówię zawsze dzieciom jedną rzecz. Ja lubię spać spokojnie. Jak ja wiem, że postępuję zgodnie z własnym sumieniem, z czystością tego, co robię, intencji, to mogę spać spokojnie. A ktoś finalnie śpi spokojnie, bo ma inny interes. I mnie nie interesuje, kto robi inny, tylko zaczynam od siebie. Bo jakby tak każdy zrobił, to tu lokalnie sobie rozwiążemy te problemy. A jak uporamy się lokalnie, to przejdziemy sobie do globalnie, bo wywrzemy nacisk. Tylko, że gdzieś to się musi zaczynać. I dzieci muszą zrozumieć, że to się zaczyna u nich w domu, że to nie jest tak, że od lat 90. ja za dzieciaka byłem uczony segregacji. No i proszę pana, jak to jest, bo to przecież już moja mama była uczona o segregacji. Dalej segregujemy i co, dalej te śmieci są nieposegregowane? To nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby faktycznie wiedzieli, dlaczego tak robią i dlaczego to jest dobre. Tutaj, tu i teraz. A wyższe rzeczy, wyższa instancja rozwiąże się, gdy my poradzimy sobie z lokalnymi problemami, albo wybierzemy taką władzę. Bo proszę pamiętać, że te dzisiejsze małe dzieci kiedyś będą mieć prawo głosu. Ja mocno wierzę w to, że będą rozsądnie wybierać, a my, dając im tą wiedzę, damy im narzędzie, żeby rozsądnie wybrali.
Chcący właśnie, żeby te wybory w przyszłości tych małych dzieci, o których pan opowiada, były rozsądne, to trzeba je w odpowiedni sposób edukować. I Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza, zresztą sama nazwa na to wskazuje, właśnie je edukuje. To jest głównie edukacja przyrodnicza, choć jak już to zostało wspomniane, z innymi także elementami, jak choćby elementami kultury. No więc jaki jest główny profil Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza?
No, w tym roku tak rozszerzyliśmy swoją działalność właśnie bardzo mocno o te wątki kulturowe, klimatyczne. Zresztą mieliśmy cały cykl klimatycznych poniedziałków, klimatycznych czwartków, gdzie mieliśmy dzień poświęcony tylko takiej edukacji. Ona była darmowo dla właśnie szkół tej gminy miejskiej Kraków, więc każdy mógł sobie takie zajęcia podjąć. Więc ten profil właśnie od klimatyczno-ekologicznego aspektu, ale ekologicznego, boję się trochę tego słowa, szczerze mówiąc, bo ono jednym się kojarzy ekologia właśnie z panelami fotowoltaicznymi, aczkolwiek takie mamy i o tych zielonych technologiach też mówimy, ale mam wrażenie, że tak klasyczne ujęcie ekologii w kontekście funkcjonowania organizmów w danym miejscu, czy tam ich domu, jak to się mówi, troszkę nam ucieka. Więc my bardzo mocno też odwołujemy się do tego, co w przyrodzie widzi, żeby wiedzieć, jak działa. Bo jeżeli dzieci pojmą te mechanizmy, doświadczą, no to zrozumieją resztę. To już jest taki właśnie elementarz. Zawsze moja pani profesor od chemii z liceum, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, mówiła: naucz się układu okresowego, więcej nie będziesz umiał. Nie umiał, w sensie nie będziesz musiał się uczyć, bo tam jest wszystko. I takie są podstawy przyrody. Jak się nauczysz podstaw, to już więcej ci nie potrzeba. No i oczywiście dla nas, co jest najważniejsze i to jakby głównym profilem jest to, żeby rozbudzać serca i wrażliwość każdego, kto przyjdzie. Mhm. Czy ma 5 lat, czy ma 100 lat, czy ma 101 lat, a proszę mi wierzyć, że wiekowe osoby do nas przychodzą. To mnie niezwykle cieszy. Były też takie oseski, słuchajcie, po 2-3 miesiące, bo mama nie miała z kim zostawić, przychodzi do nas na zajęcia. Ja twierdzę, że już się tam osłuchuję delikatnie z tą terminologią przyrodniczą, ale o to chodzi, o to uczucie, poczucie tego, że przyroda jest ważna. Mhm. Bo jak mówię, nam wiedza się wymyka, ja już zapominam pewne rzeczy, trzeba sobie przypomnieć, ta wiedza cały czas się zmienia, trzeba być na topie. Dzisiaj badania są szeroko zakrojone w każdym aspekcie, czy to dotyczy kultury, przyrody, cały czas jakieś archiwalia są wykopywane, cały czas nowe nurty nam się tworzą, no wszędzie, tak? I bardzo często mamy do tego dostęp. To nie jest tak, że to jest ekskluzywne. Dzisiaj mamy inkluzywność tych wszystkich informacji. Tylko jakby w przyrodzie najważniejsze jest to, żeby ją czuć i żeby wiedzieć, że jest ważna. Mhm. To jest ten aspekt, że idź do parku i nie musisz wiedzieć, co tam lata, co tam ci dzwoni koło ucha albo co ci szumi nad głową. Ty musisz wiedzieć, że jak w takim parku jest cisza, tak jak tutaj w radiu, to będzie bardzo źle. Ale jeżeli wiesz, że tam tętni życie i to wiesz, że jest dobrze. Jeżeli znowu jest cisza, to ty mówisz, nie no, muszę coś z tym zrobić. Ja nie wiem, kogo będę tu ratował, bo nie znam tych mieszkańców, ale wiem, że oni są dla mnie ważni, dla mojego miejsca w Krakowie, ale i szerzej mówiąc, może górnolotnie, ale jednak w świecie.
To byłaby doskonała puenta, panie Dawidzie, naszej dzisiejszej rozmowy, ale muszę jeszcze koniecznie pana zapytać o spacery edukacyjne, które państwo zaplanowali na grudzień, no bo grudzień w kalendarzu, a grudzień to taki czas świętowania rodzinnego i wspólnego spędzenia czasu, więc warto ten czas spędzić razem w przyrodzie. Co państwo planują na grudzień właśnie?
Oj tak, jeszcze w grudniu czeka nas nocna wyprawa na Sowy, bo i będzie to w piątek 15, więc nocna wyprawa na Sowy właśnie nomen omen z parkami krajobrazowymi, bo jednym z bohaterów naszego centrum jest Puszczyk. Więc w związku z tym wartałoby wiedzieć, czy te puszczyki w Lesie Wolskim są. Oczywiście my wiemy, ja to mówię pół żartem, pół serio, ale my faktycznie pójdziemy na taki spacer badawczy, znajdziemy fizycznie te terytoria puszczyków, mamy nadzieję, że te sowy nam się odezwą, więc będzie jeszcze spacer nocny, a wiem, że to zawsze budzi emocje wśród naszych odbiorców, więc puściliśmy zapisy, można jeszcze sobie tego poszukiwać. Jeśli chodzi o spacery, no to wykorzystujemy właśnie ten zmniejszony dystans ptaków do człowieka i je podglądamy. To są typowe spacery takie obserwacyjne, gdzie wyszukujemy te gatunki, nawołujemy, uczymy się rozpoznawać, ale też przyglądamy się, dlaczego taka drobna sikorka nie przymarza do tego drzewa. Zadajemy sobie szereg takich dziwnych pytań i szukamy na nie odpowiedzi. Druga sprawa to jest taka, że przyglądamy się tym zwierzęciom, które w jakiś dziwny sposób nie postanowiły przespać zimy. Bo ja, gdybym miał taką możliwość, to bym przespał najchętniej, ale one jakoś w tym lesie sobie świetnie dają radę, więc spróbujemy spod tego śniegu, zamarzniętej grudy sprawdzić, jak dzik sobie radzi z pozyskiwaniem pokarmu, chociażby. A to jest przegląd tych wszystkich właśnie mieszkańców, którzy gdzieś tam sobie w jakiś sposób świetnie dają rady i ja ich osobiście podziwiam. Oczywiście nie zabraknie też takiego spaceru poświęconemu bardziej może aspektowi botanicznemu, czyli patrzymy na tych z kolei, którzy, no nie wiem jak to się dzieje, ale chlorofil zatrzymują. Są zimozielone, zimotrwałe i świetnie sobie radzą. W dodatku są jak bluszcz termometrem naturalnym, na który warto zerknąć. I jeszcze jeden aspekt bardzo ważny, który już na stałe wpisał się jako komponent. Taki spacer, mamo, tato, pokaż mi las. Bo duża część dzieci nie była nigdy w lesie. Rodzice przychodzą na spacery, czasami nie wiedzą, jak się z tym dzieckiem zachować, czy to jest dobre zachowanie, czy to jest złe zachowanie. I to jest spacer, gdzie całą sprawczość mają dzieci. Po prostu oni mnie zabierają tam do lasu, czy tam naszych edukatorów może bardziej, ale mnie też. I oni mówią, co ich ciekawi. I my podążanie za dzieckiem. Pokazujemy rodzicom, że warto podążać za dzieckiem, że nie musicie mieć tej wiedzy, co my, absolutnie. Po prostu, tak jak nazwa sugeruje, mamo, tato, pokaż mi las i my wam pokażemy ten las. Ale dziecko nas poprowadzi. Tu nie ma scenariusza, nie ma zadań, nie ma, nawet lub nie ma. Nie, jest tylko dziecko tu i teraz w lesie, które jest pierwszy raz, które się nie wstydzi, które mówi, co chce, a czego nie chce. Mówi, że chce się sturlać z górki, sturlamy się z górki. Ale jeżeli zatrzyma się na dłużej przy jakimś aspekcie, poświęcamy mu czas. I to jest bardzo ciekawe, że stać nas na to, żeby oddać całkowitą sprawczość dzieciom. I to jest wbrew pozorom też bardzo duży magnes.
Ale też myślę, że spore wyzwanie dla rodziców, którzy bardzo często lubią planować wszelkiego rodzaju rozrywki swoim dzieciom. Taki spacer, mamo, tato, pokaż mi las, myślę, że jest ciekawą rzeczywiście formą wspólnego spędzenia czasu, bo można poznać tę przestrzeń nowo poznawaną przez dziecko z zupełnie innej perspektywy, bo z perspektywy dziecka, ale też i z drugiej strony można przez to lepiej poznać swoje dziecko. Tak więc oczywiście zachęcamy, zapraszamy i odsyłamy na stronę internetową Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza, a dziś o edukacji kulturowo-przyrodniczej w Radiu Kraków Kultura opowiadał pan Dawid Masło, kierownik Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza. Panie Dawidzie, bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.